dookoła świata.
Naszym gościem jest Kinga Litońska. Witamy cię serdecznie w studiu. Nie po raz pierwszy gościsz w Radiu Emaus, ale także nie pierwszą książkę chcemy dzisiaj zaprezentować. Dzień dobry oficjalnie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Przy nas już piękne egzemplarze kolorowej publikacji Rosja poza Rosją. Pierwsza książka Chiny nie do wiary cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. To musiałabym zacząć od wątku bardziej podróżniczego niż książkowego, czyli co cię sprowadza do Polski, bo jako człowiek drogi kilka lat spędziłaś w Chinach, potem długi czas w Indiach. No i co pewien czas przybywasz do Poznania i do Polski.
W tym roku kolosy były organizowane w Gdyni w marcu, pomiędzy 9 a 12 marca. No i postanowiłam zaprezentować swoją prelekcję, wymienić się z podróżnikami różnymi aspektami, jak się podróżuje, jak oni to robią, co ze sobą zabierają, jakie mają przygody. Także poznałam też paru innych autorów książek i podróżników. No i przede wszystkim targi książek. Również były targi książki, na których mogłam promować swoją nową pozycję Rosja poza Rosją i było to bardzo pozytywne doświadczenie, bardzo mi się podobało.
O książce oczywiście za moment będziemy rozmawiać znacznie dłużej, ale nie mogę się oprzeć takiemu pierwszemu pytaniu właściwie. Czy jeszcze kilka lat temu marzyłabyś, żeby w ogóle chciało ci się, już nie mówię, że z Chin, ale jeszcze z Poznania, to już znacznie wcześniej, jechać na kolosy i na to wręczenie nagród, ten cały klimat, który jest wokół tego. Przecież w Poznaniu też mamy na targach duże wydarzenia, kiedy to właśnie spotykają się podróżnicy, żeglarze, rowerzyści, bo tak też są ustawiane te programy kolosów, że będziesz tam po prostu sobie słuchała innych, ale o tym, że będziesz gościem, czy w ogóle o tym marzyłaś kiedyś, planowałaś coś takiego?
Absolutnie, nawet mi nie przyszło to przez myśl. Oczywiście każdy z nas, wydaje mi się, chciałby brać udział w czymś takim, ale jeśli myślimy o marzeniu, o czymś takim, co chcielibyśmy przeżyć, o czymś takim, co chcielibyśmy, żeby nam się przytrafiło w życiu, to wiadomo, myślimy, że to po prostu nas nie dotyczy, że to na pewno się zdarza innym, przytrafia innym, a na pewno nie nam, prawda? Także nie, zupełnie nie myślałam o tym.
Ja przeglądałam zdjęcia, jestem pod wrażeniem, ile tam osób przyjeżdża z całej Polski. To są ogromne przestrzenie zaaranżowane na te spotkania. Jaka jest atmosfera? Z kim mogłaś porozmawiać? Kogo jeszcze słuchałaś, albo jakieś inspiracje są nowe, na nowe kierunki też dla ciebie, żeby dokądś pojechać?
Mam już własny plan. Kolejną książkę chciałabym napisać o Indiach, ponieważ spędziłam tam 10 miesięcy i jeszcze wrócę na pewno do tego kraju, bo są cały czas przede mną nieodkryte tereny.
No to duży kraj.
Jest to duży kraj i przede wszystkim bardzo zróżnicowany. I no tam trzeba na pewno wrócić jeszcze przed napisaniem kolejnej książki.
Przywiozłaś te kolory, prawda, nepalskie, cudowne, tkaniny. Tak. I plecak, nie plecak. Żartowałaś, że zwracałaś uwagę tutaj, tak?
Tak, w Polsce zwracałam uwagę. Ludzie tak trochę patrzą na mnie jak na papugę na ulicy. W pozytywnym słowa znaczeniu myślę jednak, ale jestem dostrzegalna pod tym kątem, że no, tak jak tutaj wspomniałaś, te kolory indyjsko-nepalskie, to nie jest coś, co zdobi polską ulicę.
Na co dzień, tak
na
po
co
prostu.
Dzień, tak.
Ale wróćmy do tych kolosów, bo szybko dwa słowa, rzeczywiście jakieś tam kierunki, plany pewnie są. To jeszcze podsumujmy tylko to spotkanie, bo ta chyba atmosfera jest niesamowita. Ludzie, którzy kochają podróże, którzy mają ogromne doświadczenie, najróżniejszych pomysłów też, bo to i kierunek czasem jest intrygujący, albo sposób podróży, albo to, ile się ma lat. Przecież no ciągle o dobie wspominamy, że mimo tej trzeciej wyprawy zawieszonej, ale później kontynuowanej, dokończonej, że nie ma ograniczeń. No, można tak. Pewne rzeczy robić w jakimś tam małym wymiarze, zbierać środki i swoje marzenia spełniać.
Tak, z taką łezką w oku oglądałam prezentację, prelekcję innych prelegentów na temat wyprawy w Himalaje. Z Himalajów właśnie wróciłam, zarówno tych indyjskich z Ladaku, jak i tych nepalskich z 3-tygodniowego trekkingu wokół Annapurny. I mówiąc szczerze, jak przyglądałam się tym filmikom, które były puszczane na tym wielkim ekranie w sali, to przypominało mi się, jak też szłam tym szlakiem i miło było mi to oglądać.
I też masz takie materiały, chciałoby się powiedzieć.
Tak.
Tylko dodam, myślę, że nie zdradzę tajemnicy, że nawet w niektórych miejscach jest zasięg internetowy, bo wymieniałyśmy korespondencję mailową, kiedy właśnie byłaś w takich zakątkach niesamowitych i na końcach świata.
Ale to już, Kasiu, jak zeszłam do
to
miasta.
Już wiem, już że to
nie,
już
jak
nie
byłam
tam,
na 5000 metrów.
To super łączność, to nie. Ale jednak pozostaje to otwarcie przestrzeni. Czyli Kolosy uważasz za dobre wydarzenie. Trudno było się tam dostać? Czy to była propozycja twoja, czy wydawnictwa, żebyś mogła się pojawić w Trójmieście?
To była propozycja moja, ale wydawnictwo jak najbardziej mi w tym pomogło. Nie miałam żadnego problemu, żeby mnie zaproszono na Kolosy. Ustalony został termin i tyle.
Do
podróżników. I wszystko poszło dobrze.
To jest temat rzeka, więc tylko dwa słowa. Chciałam, żebyśmy o tym też na początku powiedziały, bo to jest też ważne wydarzenie w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich podróżników i tych pieszych, i tych udających się na stopa i swoim rowerem z środkami pływającymi, latającymi, bo
balonem,
też balonem też. To moje marzenie z kolei, ale też wszystkich. No i teraz wracamy do tego powodu naszego spotkania oczywistego. Kinga Lityńska, Rosja poza Rosją. To twoja druga książka, która przyznaję, że jak rozmawiałyśmy podczas ostatniego pobytu twojego w Polsce, to zaskoczyła mnie kolejność. Liczyłam na to, że pierwsza jednak zaraz po Chinach, napisze o Indiach. No ale dajesz sobie czas, okej. Czyli wracamy do takiej odsłony. Trzy kraje w tej publikacji się znajdują, czyli...
Kirgistan, Kazachstan i nie tyle kraj, co region Daleki Wschód.
No i ten wpływ też oczywisty dla tych, którzy znają te zakątki świata, a dla innych może mniej, czyli takim kluczem, klamrą są wpływy rosyjskie, tak? Czy postsowieckie nawet, tak
radzieckie
w tych krajach.
W krajach byłego bloku socjalistycznego. Ich jest mnóstwo. Jest ich bardzo dużo i podróżując po krajach Azji Środkowej, Kirgistan, Kazachstan, je po prostu widać. Oprócz babuszek w chustkach na głowach, diewoszek i pomników Lenina, które zdobią place najbardziej niepozornych kirgijskich mieścin, oprócz łaźni na zapisy, tak jak kiedyś było to u nas, prawda, żywność na kartki, dla każdego porówno, to tutaj każdy ma w łaźni swoje 15 minut, z czego 5 minut myje wannę po poprzedniku po to, żeby się 10 minut cieszyć rozkoszną kąpielą. Czyli ten podział to współdziałanie jako pozostałość radzieckiego reżimu. Usiłowaliśmy od lokalnej ludności pożyczyć narty w porze zimowej.
O tym piszesz na początku książki, chcę to zapytać, ale no dobrze, jak już zaczęłaś, to powiedz, to przecież jakiś... Miejscowość niby turystyczna, tak?
Turystyczna w lecie. My jesteśmy dość, mój przyjaciel Izak i ja jesteśmy dość osobliwi, dlatego wybieramy zwykle inną porę roku niż pozostali turyści i inne kraje, mniej turystyczne, chociaż turystyczne też, ale do tych mniej turystycznych też nas ciągnie, jak na przykład do Kazachstanu, który jest zupełnie nie tyle nieturystyczny, co bardzo trudne w podróżowaniu, ale o tym opowiem za chwilę.
Wróćmy do tych nart.
Tak, wracając do nart. Narty w jednym domu były, no, że tak powiem, zupełnie rozjechane. Poza tym pani miała tylko jedną parę, ale odesłała nas z chęcią do sąsiadki, która nie zdziwiła się zupełnie, że obcy ludzie przyszli do niej pożyczyć narty.
Tylko, że też miała jedną parę.
Też miała jedną parę i też niekoniecznie by się przydały. W trzecim domu chłopak nam zaoferował narty okrągłe. Dlaczego okrągłe? Dlatego, że zaspy śniegu były przeogromne i jakby kształt tych okrągłych nart rozwiązywał problem utknięcia w tych zaspach, a mieliśmy się wybrać nad jezioro Saryczelek, piękne jezioro alpejskie, które widziałam jedynie na zdjęciu, ponieważ z uwagi na to, że tych nart jednak summa summarum nie udało się wypożyczyć mimo dobrego serca i chęci mieszkańców wioski, no to widzieliśmy to jezioro jedynie na zdjęciach w domu Sabiri, nauczycielki angielskiego, która nas gościła podczas Narodowego Dnia Obrońcy Ojczyzny.
Czyli więc 23 lutego, tak, Dzień Zaśitnika.
Tak, więc ta wspólnota istnieje i oprócz tych wpływów, o których właśnie wspomniałam, jakby można odnaleźć również trzy dominujące, najistotniejsze. Jest to kuchnia rosyjska, jest to język rosyjski, którym się posługują wszyscy, czy prawie wszyscy, duża większość, ponad 90% obywateli.
Mimo, dodajmy tego, że i w Kazachstanie, i w Kirgizji ten obowiązek szkolny już wygląda inaczej i rosyjski jest ograniczony albo nawet zniknął, także najmłodsi mieszkańcy już niekoniecznie mogą mówić płynnie, ale starsi jak najbardziej. To też ułatwia nam podróżowanie.
Starsi jak najbardziej, ale młodsi również, Kasiu. Dziewczynka bez problemu, 8-letnia, zapytała się nam, czy chcemy mleko, i zadała pytanie w języku rosyjskim. Było to dla niej oczywiste, przyszło jej to bardzo naturalnie, nie ma żadnej bariery językowej, jaką dostrzegłam, a jest to dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ wydawałoby się, że po 91 roku, po odcięciu się od reżimu radzieckiego, wydawałoby się, że właśnie język rosyjski będzie pierwszym aspektem kultury okupanta, o którym te kraje będą chciały zapomnieć, a jednak się tak nie stało.
Ale przecież wręcz przeciwnie. Taki przykład podajesz właśnie, że raczej wszyscy tęsknią, bo to był czas prosperity, pani, która może pracować dzisiaj albo musi wyjeżdżać, zostawiać dzieci, żeby zarobić.
Tak, wręcz przeciwnie.
Z tęsknotą to wspomina.
Tak, bo właśnie język rosyjski, on nabrał nowego znaczenia, on się stał paszportem po rosyjskiego rubla i tak jak tutaj zauważyłaś, Moskwa obiecuje dużo wyższe zarobki, stałą pracę i w mniemaniu obywateli krajów byłego bloku socjalistycznego Rosja to matka, karmicielka i ludzie zadają pytanie, i po co był nam ten rozpad Związku Radzieckiego? Skoro i tak granica jest płynna, my, czyli Kirgizi, wyjeżdżamy do Rosji w celach zarobkowych, a Rosjanie? A Rosjanie przyjeżdżają do nas w celach rekreacyjnych, nad piękne jezioro Issyk-Kul, żeby sobie pochodzić po górach i żeby się cieszyć gorącymi źródłami. Także ustawę można przeprowadzić z dnia na dzień, zmienić ład, ale mentalności, mieć prezydenta, obciąć głowę królowi i tak dalej, ale mentalność ludzi pozostanie jeszcze przez długi czas niezmieniona, bo ludzie po prostu podejmują decyzje według swoich własnych upodobań, według tego, co będzie dla nich dobre, a nie według tego, czy się zmienił system, czy nie.
Ja myślę, że wrócimy sobie też do takiego jeszcze klucza za moment tych trzech państw, bo rozmawiamy trochę jednak więcej o samej Kirgizji. Powiedziałaś kuchnia, język, a trzeci aspekt to co?
A trzeci aspekt to będzie architektura. To będzie architektura bardzo widoczna, ale też śmieszne jest to, że krajobraz, zwłaszcza w Kirgistanie, upodobnił się, w cudzysłowie, do krajobrazu, do jeziora, który cały czas miał
w pamięci. No może z tego okna bloku można zobaczyć coś innego po prostu poza miastem.
Do Bajkału.
No właśnie.
Także tutaj podobieństwo jest uderzające. Bajkał i Issyk-Kul. Mówi się, że Rosjanie mają swój Bajkał, swoje oko Syberii, a Kirgizi mają Issyk-Kul, perłę Kirgizji. I faktycznie, jak zrobiłam zdjęcie, to jezioro tak błyszczy perliście, jak prawdziwa perła, także myślę, że nazwa jak najbardziej oddaje ducha jeziora. I oba jeziora są pochodzenia tektonicznego, są okolone górami i plaża obu jezior jest różowa. Piękny różowy piaseczek zachęca do plażowania zapewne latem. Ja byłam na wiosnę i spacerowało mi się niebiańsko po tej różowej plaży. Muszelki, kamyki, to wszystko wygląda bardzo podobnie zarówno nad Bajkałem, jak i nad Issyk-Kulem.
Tak myślę z uśmiechem, bo nad Issyk-Kulem nie byłam, nad Bajkałem i owszem, że to jest jedno z miejsc, o którym opowiadając używałam określenia, że to jakby pierwsze dni stworzenia, zupełnie zaskakujący krajobraz, taka pierwotna natura. Mało ludzi jeszcze kilkanaście lat temu, więc to też wyglądało nieco inaczej, ale kiedy mówimy o tych przykładach, znowu odnosząc się do różnych państw, to możemy tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że może i Kirgistan ma swój Bajkał jako Issyk-Kul, a Kazachowie mają tylko Bajkonur. To z uśmiechem oczywiście dla wszystkich, którzy te miejsca odwiedzali, albo dla tych, którzy nas słuchają, a te realia też znają może nieco lepiej. To w takim razie, bo tych analogii będzie pewnie sporo i nie wszystkie opowiemy. W twojej książce jest tego bardzo dużo. Ja powiem tylko, że za chwilę już zaczniemy wyprawę taką porządkującą, czyli odwiedzimy najpierw Kirgistan i o nim powiemy nieco więcej. Dla mnie ujmujące jest w konstrukcji też książki to, że odwołujesz się tak naturalnie, mimochodem, a to do jakichś realiów rosyjskich, a to do chińskich. I to jest też dodatkowa wartość, bo to się dobrze i lekko czyta, a jednocześnie jeśli ktoś już wcześniej podróżował albo zna twoją pierwszą książkę Chiny nie do wiary, to wie, że ten dowcip, czasem odrobina ironii jest potrzebna, ale z drugiej strony też takie wnikliwe podróżowanie, obserwowanie tego, co jest. Ten kontekst historyczny przywołuje też niejednokrotnie, dlatego wspomniałam o prezydencie. To co, ruszamy w takim razie do pierwszego kraju, Kirgistan. Wyjeżdżaliście wtedy z Chin, o ile się nie mylę. To jeszcze było przed Indiami, prawda?
Tak.
Łatwiej tam było wjechać tam.
Zgadza się.
Tamtej strony.
Do Kirgistanu wjechaliśmy z Chin, przekraczając granicę chińsko-kirgijską na przejściu granicznym w Irgisztamie wraz z przesympatycznym Francuzem Bernardem i mniej sympatycznym kierowcą kirgijskim, dodać trzeba, który w połowie drogi pomiędzy miastem granicznym a Oszem, bo było to miasto, do którego zmierzaliśmy, pierwsze miasto o dość strategicznym położeniu.
Ono zawsze było w strategicznym
miejscu.
Ono zawsze
było, tak.
Jeśli ktoś kojarzy jakiś duży targ w tej części świata, to jest to miasto,
to
proszę Państwa,
to
Osz,
miasto.
Więc wiadomo było, że tam musicie dotrzeć.
Tak, na wielki bazar, na którym można było odnaleźć wszystkie specjały kuchni. Jakiej? Oczywiście rosyjskiej. O czym wspomniałam wcześniej, to jedzenie rosyjskie jest obecne. No więc wracając
do kierowcy,
on stanął w połowie drogi, zatrzymał samochód, wyłączył silnik i ze stoickim spokojem powiedział nam, że on dalej nie jedzie, bo za tę sumę, którą
negocjowaliśmy,
tak, po zmierzchu, co było wielkim błędem, którego już później nie popełniliśmy, a uznaliśmy to wydarzenie za chrzest bojowy dla każdego białego człowieka, który z wielkiego świata przyjechał do Kirgistanu, żeby negocjować ceny przy świadkach i za dnia, kiedy to, czy czy bezpiecznie dojedziemy do celu, nie zależy od nas przecież.
Ja się zastanawiam, czy gdybyście negocjowali to za dnia, to on by się też nie zatrzymał.
I nasz kierowca powiedział, że za tę sumę to on dojeżdża tylko tutaj i koniec.
To było
150 kilometrów jeszcze do Osza.
To jest pierwsza część książki.
Na co ja zareagowałam. No mówię, Boże, no i co teraz? I co my teraz zrobimy? Więc pertraktacji finansowych na mrozie w środku nocy dokonywali Izak z Bernardem, nie znając rosyjskiego w ogóle, bo ja się poddałam, a poza tym znajomość rosyjskiego, jak się okazało, wcale tutaj nie była pomocna, a raczej kalkulatorek i odrobina dobrej woli. Mężczyźni dogadali się jakoś chyba, bo ja byłam w środku w samochodzie, oni na zewnątrz i zapłaciliśmy na końcu w dolarach, bo mężczyzna podawał dla zmyłki raz cenę w dolarach, a raz w kirgijskich somach. W końcu suma summarum zapłaciliśmy niewiele mniej niż wyjściowa cena, którą Kirgis na początku nam podawał, więc być może faktycznie popełniliśmy błąd, trzeba było się zgodzić
i tyle.
Tak.
chcę domknąć jakby te wątki takie trochę organizacyjno-techniczne, ale to, żeby może nie tyle ostrzec, ale wyjaśnić pewne realia. A druga sytuacja to jest zmiana jakby różnych miejsc noclegowych, sytuacji, kiedy albo się drzwi nie domykały, albo zamek nie działał. Czyli wszystko miało tym turystom czy obcokrajowcom przypomnieć, że nie do końca tutaj tak możecie czuć się bezpiecznie, mimo cudownego uśmiechu, to zmienialiście czasem nawet w nocy miejsce zamieszkania, żeby jednak ten zamek działał, a drzwi się nie udało otworzyć.
Zmieniliśmy bodajże raz. Wielokrotnie postanowiliśmy zostać, zwłaszcza w hotelu w Dżalalabadzie, który wspominam bardzo miło. A jak już wcześniej wspomniałam, jestem osobą dość osobliwą i podobają mi się rzeczy, które w większości ludzi się nie podobają i na pewno by nie czerpali przyjemności z tego. Dla mnie ten beznadziejnie fantastyczny jednocześnie pokój pokryty kurzem z garstką rozklekotanych mebli, które trzeba było najpierw złożyć, żeby z nich skorzystać. Na przykład taboret, gdzie nogi były osobno, znaczy było to krzesło chyba. Taboret był solidny na czterech nogach, a krzesło było w dwóch oddzielnych częściach, siedzenie i rama. Więc jak ogarnęłam wzrokiem tą garstkę mebli pokrytych kurzem i te drzwi, które się nie zamykały, to zupełnie poczułam się jak na chińskiej ulicy. Ta myśl, by zostać tam i uciec stamtąd jednocześnie, czyli sprzeczne emocje były obecne i w Chinach, i w tym szczęsnym, nieszczęsnym pokoju w Dżalalabadzie. Wspomnienie jest bardzo, bardzo żywe w mojej pamięci i pamiętam, jak stwierdziliśmy z Izaakiem, że do takich robotniczych hoteli należy przyjść z pełnym ekwipunkiem, ponieważ nie znajdziemy tam ani szamponu, ani mydła. Jeśli będą ręczniki leżały na łóżku, to będą wielkości kuchennej ściereczki, tak zużytej, że można przejrzeć się przez nią, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No i koniecznie taki plecak podróżnika musi zawierać klapki, ponieważ mój wzrok utknął w dywanie, który był zbiorowiskiem kurzu, bakterii, pachniał historią przede wszystkim, pachniał, w którego splotach nie wiadomo, co się mieściło, a co się kryło, i lepiej tego nie wiedzieć, więc...
No i śpiwór jeszcze,
więc
słowo.
Przyodzialiśmy klapki od razu. No i śpiwór, ponieważ Izak obwąchał poszewkę i stwierdził, że to, czy była zmieniona, jest wątpliwe.
Ale to znaczy temperatura
ale
jest niska.
W tym momencie pani przyszła i stwierdziła, że pościel jest zmieniona. Nie mamy się co obawiać. Temperatura w budynku, w hotelu, w pokoju była taka sama jak na zewnątrz, ale w tym momencie wjechał do pokoju grzejnik. Grzejnik przypominający plazmowy ekran. Izak rozśmieszył mnie niesamowicie, bo mówi do mnie: tak, spójrz, Kinga, i telewizor mamy. Bo faktycznie ekran wyglądał, grzejnik przypominał ekran.
Алыстан оттар жанады, адасып жүрген арман бар. Адасып жүрген боларсың, отқа тар түнгі жолаушым, от жанған жерде ошақ бар, барарсың мүмкін қонарсың. Сен жолаушым. Гүлдерімге мен барып шомылмаған, бетегелі белдерім момындалам, өзендерім тауларым күтудәлі, қашан келер екен деп қоңыр бала. Good. шелек баран аңғартқан жанады оттар жан жақтан арманым тіршілік пен тілдесіп жүргенде сен көншімейді көңілім бір көрмесем бар өмірім болады бос өткендей аңдасаң да ауылыма бір келмесем сағына
byłego Związku Radzieckiego, bo nie tylko Kirgistan, ale pewnie i Tadżykistan, Uzbekistan też mają trochę inne, albo odkrywamy tam inne realia i dobrze, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co zachwyca i po co się też tam jedzie. Powiedziałaś o Issyk-Kulu, wspomniałeś miasto Osz, a no i góry, więc od czego zacząć? Jakie te atrakcje? Potem też Biszkek, też wiadomo, jeszcze trzeba trochę o nim więcej powiedzieć.
Osz to przede wszystkim bazar. Bazar azjatycki, na którym można odnaleźć specjały kuchni rosyjskiej. Ja byłam bardzo zdziwiona, kiedy zobaczyłam kwaszone ogórki, kopce surówek, tarta marchewka, kwaszona kapusta, mięso. Nad potokiem w restauracji mogliśmy zamówić kaszę gryczaną, gulasz, kurczaka, który smakował jak kurczak, a nie jak papryka chili, którą mieliśmy w pamięci. Mogliśmy również zamówić płow, narodową potrawę w Kirgizji. Płow to jest kupa ryżu z baraniną, z papryką, czasami z rodzynkami, oblana baranim tłuszczem. Potrawa jest bardzo dobra, aromatyczna przede wszystkim i naturalna, co było dość dużym kontrastem do kuchni chińskiej, jakkolwiek smacznej, ale niestety wiele potraw w Chinach jest niefortunnie zatopionych w oleju słonecznikowym. Więc więc tutaj ten barani tłuszcz i ten ryż, którego no ja nie za bardzo lubię, ale w wersji kirgijskiej był bardzo dobry. Pamiętam swoje zdziwienie, że kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że potrawy, które dawniej w dzieciństwie gotowała dla mnie babcia, mogłam znaleźć tuż za chińską granicą. A wszystko dzięki rosyjskiej emigracji, która przyniosła na ziemię kirgijskie dania kuchni rosyjskiej.
Żeby cię zaskoczyć, ja powiem, że płow po raz pierwszy jadłam na północy Rosji. Więc w tych klimatach też ostrych minus 30 stopni wiem, że być może rodzaj mięsa się tam zmieniał, ale właśnie pierwsze odkrycie aromatyczne, pyszne potrawy to też pokazują uniwersalność. Nawet jeśli przyprawy wędrowały też po bazarach różnych miast rosyjskich z Archangielskiem, Kotlasem pewnie włącznie, to też pokazuje no właśnie to, o czym wspominałaś. Język, kuchnia, architektura. Oszto Bazar, czyli też okazja nie tylko do przyjrzenia się żywności, chociaż ona tam pewnie jest też niezwykła, owoce, warzywa, aromatyczne, ale to przecięcie szlaków komunikacyjnych i to miasto też zawsze tak handlowo się sprawdzało. Myślę o tym, co jeszcze was zaintrygowało, czy sam Osz, czy potem już Biszkek, żeby powiedzieć dwa słowa o miastach, a potem zostawimy sobie miasta i o tej pięknej przyrodzie, która tam jest.
No, rozumiem. Osz, pamiętam, to był taki pierwszy punkt naszej kirgijskiej przygody i zatrzymaliśmy się w hostelu prowadzonym przez muzułmanina z długą kozią brodą. Hostel był prowadzony w jego prywatnym mieszkaniu i nigdy nie zapomnę chwili, kiedy weszliśmy do kuchni, a w kuchni lodówka. Na lodówce widniał napis o tym, jak zabrania się spożywania nie tylko alkoholu na terenie całego mieszkania, ale również przechowywania w tej lodówce produktów zawierających wieprzowinę. Czyli nie można było nie tyle jeść wieprzowiny, co również przechowywać ją w tej lodówce. Biorąc pod uwagę fakt, że był to hostel międzynarodowy, to taki zakaz wydawał nam się co najmniej przesadny, jakkolwiek szanując religię muzułmanina. Muzułmanin miał radykalne poglądy, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Osz i południe Kirgistanu jest dużo bardziej konserwatywne, muzułmańskie niż północ, zrusyfikowany, dużo bardziej liberalny Biszkek. I to się sprawdziło. Oprócz tego nasz muzułmanin był bardzo miły. Jak już zobaczył, jak cała nasza trójka śledzi z trwogą wzrokiem
kolejne zakazy,
te zakazy na lodówce, to powiedział nam ładnie po angielsku, że mamy się czuć jak u siebie w domu. No cóż, mieliśmy właśnie zrobić? Nie mieliśmy wyjścia.
Mogliście zostawić tylko to mieszkanie na chwilę. Ja samo miasto jak wygląda? Ono jest mniejsze od Biszkeku, co oczywiste. Ale
jest mniejsze, jest dość rosyjskie, bym powiedziała.
Dookoła świata.
Naszym gościem była Kinga Lityńska, autorka książek Chiny nie do wiary oraz Rosja poza Rosją. W tej ostatniej książce autorka przybliża faktycznie tematy, smaki, widoki charakterystyczne dla Rosji poza Rosją, czyli dla krajów byłego Związku Radzieckiego, a wybrała podróż przez Kirgistan i Kazachstan. Odwiedzimy także jeszcze inny koniec świata, ale to będzie nieco później, a do tych wątków kirgisko-kazachskich będziemy jeszcze wracać. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Zagórska.
Dookoła świata.